Drodzy Państwo, w 1988 roku rozpoczął się pierwszy Festiwal Kultury Żydowskiej. Było to... Nie ma powodu nawet, żeby wierzyć, patrząc na nas. Nie ma powodu. Wyglądamy tak, jak te 30 lat temu.
Wyglądamy 30 lat młodzi.
O! I wówczas w poszukiwaniu osób, które... Ponieważ ten festiwal jest robiony przez gojów od samego początku, to w ogóle fe. Ale uznaliśmy w swoim gojsko-żydowskim umyśle, że idealnie będzie zaprosić przede wszystkim Żydów na ten żydowski festiwal, skoro to już jest żydowski festiwal. I miałem to szczęście, że zanim powstał festiwal, ja poznałem parę osób w Warszawie. Wtedy mówiono o nich, to są ostatni polscy Żydzi, co szybko życie zweryfikowało. Wcale nie są żadni ostatni, ale na pewno Żydzi polscy. I wśród nich był pan Konstanty Gebert, który w 1988 roku, raptem 30 lat temu, no, to w ogóle nie warto wspominać, więc te nieistotne 30 lat temu, przyszedł i wygłosił wykład. Pamiętam, że o szabacie. Szabat, królestwo zbudowane z czasu. Oczywiście tak jak przystało na polskiego Żyda, był w Jarmułce i co mnie szalenie ucieszyło, że ludzie, którzy siedzieli tak jak dzisiaj państwo, część z nich w 88 roku też miała Jarmułki. Pomyślałem sobie, o, znak czasu. Więc tak naprawdę nic się nie zmieniło przez te 30 lat w nas. Świat się zmienił, czort ze światem, świat to my. Więc przedstawiam Państwu jeden z filarów, absolutnie filarów Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, pan Konstanty Gebert.
Pomyślałem, że jak Janusz mówi, że nic się nie zmieniło, to może ja po prostu wygłoszę ten sam wykład, co wtedy, tak? Ale nie, zmieniło się o tyle to, że może ja troszeczkę więcej wiem, niż wiedziałem 30 lat temu, bo 30 lat temu żeśmy rzeczywiście wszyscy improwizowali, a potem był czas, żeby trochę się nauczyć. Może żeśmy się trochę nauczyli. I jeżeli tak, to jest coś, czym chciałbym się podzielić. Ale pamiętam, jak z takim dumą, przejęciem i absolutną Polką dygotką, bo się bałem, że zaraz chlapnę jakiś idiotyzm, opowiadałem o szabacie i opowiadałem o modlitwie Birkat Hamazon, którą się zmawia na koniec szabatu, na koniec każdego posiłku, na którym jadło się chleb. A więc to może być najczęściej zmawiana żydowska modlitwa. I zaczyna się od cytatu z psalmów Beszuw Adonai Żywej Cion Hainu Kacholmim, kiedy Pan wraca wygnańców Syjonu, jesteśmy jak marzyciele. Tak? I to jest, myślę, dobry punkt wyjścia, żeby spróbować się zastanowić nad tym, co z tym Syjonem jest, bo mamy w tym jednym cytacie kilka ważnych wskazówek. Po pierwsze, nie jest do końca jasne, czy wygnańcy Syjonu to są ci, którzy z Syjonu zostali wygnani, czy też jest to Syjon, który się udał na wygnanie. I tu mamy pierwszą sugestię, że z tym Syjonem może być niejednoznacznie, a na pewno warto pomyśleć. Po drugie, jest ewidentny związek między Syjonem a marzeniem. Tym zrealizowanym marzeniem powrotu do Syjonu, a więc być może chodzi po prostu o to, że to Syjon wraca do Syjonu, a może my, wygnańcy Syjonu, wracamy do Syjonu, ale to znaczy, że marzenia się spełniają, że nie wolno zrezygnować z marzeń. I po trzecie, jako że to jest pierwszy werset, być może najbardziej, najczęściej zmawianej żydowskiej modlitwy, którą zmawiamy wszyscy, mężczyźni, kobiety, starsi, młodzi i tak dalej, to może ktoś nam daje coś do zrozumienia, że to jest ważne, że to jest ogromnie ważne. A więc niejednoznaczność, marzenie, znaczenie. I wokół tego chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie wspólnie pomyśleć. Jak Państwo widzą, ja nie mam przygotowanego tekstu, bardzo przepraszam naszego znakomitego tłumacza, ale nie mam przygotowanego tekstu głównie dlatego, że ja mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś w ogóle się ośmiela mówić publicznie, to powinien mówić o rzeczach, których nie jest do końca pewien. Bo wtedy jest sens rozmawiać, wymieniać się poglądami. Gdybym miał do końca wiedział, jak to jestem z Syjonem, to bym to napisał. I zamiast Państwa fatygować tutaj tej wspaniałej sali, to ewentualnie można byłoby dać w programie festiwalu odsyłać, że jak ktoś chce sobie przeczytać to, co ja mam do powiedzenia o Syjonie, to tutaj jest adres. Ja nie do końca wiem, ale wiem, że to jest ważne, jest ciekawe i że mało jest rzeczy tak ciekawych jak marzenia. Więc co z tym Syjonem? No, wiemy oczywiście, że fizyczny Syjon to jest jedno ze wzgórz Jerozolimy. Umówmy się, mówimy góra świątynna, góra Syjon. No, ci z Państwa, którzy byli, wiedzą, że są to góry kalibru Gubałówki jednak, no, nie kalibru Mount Everest, co zresztą w ogóle tyczy się wielu cech przyrody ziemi Izraela. Henry Kissinger kiedyś wspaniale powiedział, że dla nikogo PR nie był tak skuteczny jak dla rzeki Jordan. No bo jak sobie wyobrażamy, płyń, Jordanie, płyń, no to jeżeli nie Jenisiej, no to przynajmniej Wisła i to pod Warszawą, a nie pod Krakowem, tak? A tymczasem jak się przejeżdża autokarem przez most Allenbiego, no to jak przednie koła autokaru są już w Jordanii, to tylnie są jeszcze w Izraelu. Ale płyń, Jordanie, płyń. Więc góra Syjon, no tam gdzie się wznosi to wspaniała katedra ormiańska teraz, tak? Nazwa zresztą wędrowała, bo najpierw przez górę Syjon w czasach wczesnobiblijnych, no już po zdobyciu miasta na Jebuzytach, uważano to, co dzisiaj się określa mianem miasta Dawidowego na zewnątrz murów, potem górę Moria, no a teraz ten pagórek trochę na zewnątrz i po prawej, jak się patrzy w stronę Al-Aqsa. I natychmiast, także i dlatego, że nazwy brzmią trochę podobnie, buduje się taki duopol, góra Syjon i góra Synaj. Brzmią podobnie i obie strasznie ważne. Ale zwróćcie Państwo uwagę. Modlimy się, mówiąc, kimicjon tej cej Tora. Z Syjonu wyjdzie Tora, a nie z Synaju, tak? No, zaraz, na zdrowy rozum, to przecież na Synaju ta Tora została dana. I tak naprawdę całą historię ludzkości można podzielić na dwa okresy, do Synaju i po Synaju, tak? Znaczy, żadne inne wydarzenie w historii ludzkości nie jest tak ważne. Ale nie dosyć, że owszem, mówimy Tora mi Sinai, czyli Matanu Moshe, Tora z Synaju, którą nam dał Mojżesz. Ale to ewidentnie jest to informacja historyczna. To się zdarzyło, kropka. Że w ogóle nawet nie pamiętamy, która to była góra Syjon, tak? Synaj, ja sam robię ten błąd. Jest spór, są dwie kandydatury, obie bardzo potężne, imponujące, na półwyspie o tej samej nazwie, ale nikt się tym szczególnie nie przejmuje. Nie ma żadnej żydowskiej świątyni tam, nie ma żadnej tradycji pielgrzymowania tam. No nic, było, skończyło się. W biblijnym opisie mamy powiedziane wyraźnie, Bóg mówi, że kiedy usłyszycie długie dęcie w szofar, możecie już wstępować na górę. Tora została dana, nie zostaje tam żadna świętość, żadne znaczenie, nic. Więc można by mówić o Torze z Synaju, tej, która została dana na nasze ręce, i to, że z Syjonu, tej, która z Syjonu wychodzi. I jeżeli tak, to na czym miałaby polegać różnica? To jest oczywiście ta sama Tora, ale dlaczego modlimy się o to, by z Syjonu wyszła Tora, dużo bardziej niż wspominamy, że na Synaju została dana? No bo to, cośmy dostali na Synaju, to jest szansa. Dostaliśmy pewne objawienie i jeżeli je zrozumiemy, jeżeli będziemy umieli zachować się zgodnie z nim i jeżeli ono nas przekształci, jest taki pasus w Talmudzie, gdzie się jest powiedziane, że ktoś, kto studiuje Torę i nie zmienia się pod jej wpływem, to nawet łajdak jest lepszy od niego. Tora nie jest abstrakcyjnym tematem badań. Nie można być torologiem, tak jak można być antropologiem. Tak? Tora jest narzędziem przekształcenia. I to, co ma emanować z Syjonu, to jest ta Tora przekształcona, a więc weryfikowalna. A więc trzeba zobaczyć, czy żyjąc zgodnie z Torą, w zbiorowości, w konkretnym miejscu danym przez Boga, rzeczywiście stajemy się lepszymi. Znaczy to jest takie, to jest hazard Pana Boga. No. On nam dał Torę i wolną wolę. Jakby dał aniołom Torę, to cień problemu. No, aniołowie są doskonali, wiadomo, z definicji, tak? No i można by zrobić jakąś anielską kolonię na ziemi. Popatrzcie, ludkowie, jakbyście byli doskonali, to tak byście wyglądali. No, ale nie jesteście, więc dajcie sobie spokój. A tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj to, co się dzieje na Syjonie, to jesteśmy Tora plus my, a właściwie my plus Tora. I jest to otwarty eksperyment dla wszystkich. Każdy może przyjść i sprawdzić, czy jest lepiej, kiedy żyjemy zgodnie z Torą, czy nie. Niesamowity hazard, jak o tym pomyśleć, tak? No bo jako minimum, jeżeli żyjemy zgodnie z Torą, no to powinniśmy nie przynosić wstydu Panu Bogu. Wychodzi nam różnie. Różnie. Ale można by powiedzieć, że właściwie no ten Syjon może nie jest geograficznie tak ważny. Bo przecież każdy z nas winien się czuć tak, jakby on sam stał na Syjonie i sam dostał Torę od Boga. A więc może wystarcza to, jak Tora przekształca każdego z nas, gdziekolwiek byśmy się znajdowali. Nie, nie wystarcza. Bo pomysł na poprawę świata, Tikkun Olam, który jest naszym podstawowym zadaniem, jest pomysłem zbiorowym. To, że ktoś się indywidualnie wzniesie na wyżyny duchowej doskonałości, no proszę bardzo, ładny olimpijski wynik. Nic z tego dla nikogo nie wynika. Jest to jałowe, puste, daremne. I dlatego potrzebne jest konkretne miejsce na ziemi, w którym jako zbiorowość próbujemy żyć zgodnie z Torą, bo tylko wtedy będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie się przekształcić i stać się lepszymi dzięki temu objawieniu. Jest wręcz taka przypowieść kabalistyczna o drzewie Sefirot. Jak Państwo pewnie wiecie, jest ta koncepcja kabalistyczna drzewa 10 Sefirot, 10 emanacji bożych, prawda, w bardzo skomplikowanej wzajemnej strukturze, zresztą bardzo pięknej. I czasem się mówi, że droga duchowa, droga samopoprawy, to jest spinanie się po tym drzewie, prawda, aż osiągamy sam szczyt, bezpośrednią istotę boskości. No tak, tyle tylko, że jak uczy Kabała, jeżeli ktoś się po tym drzewie wspina dla samego siebie, to Bóg odwraca drzewo do góry nogami. I ten ktoś nawet nie zauważa. Czyni te niesamowite wysiłki, udoskonala się, umartwia, uduchawia i myśli, że jest coraz bliżej i bliżej, a jest coraz dalej i dalej. Więc nie, nie wystarczy w pojedynkę udoskonalać się Torą. Tora jest pomysłem na lepsze zbiorowe życie. I dlatego jest rzeczą ważną, że ten Syjon jest Syjonem bardzo konkretnym. W Jerozolimie, tuż przy górze Moria, tam mieszkają ludzie, są domy, hotele, a firmy, załatwia się interesy. To jest bardzo przyziemne, normalne miejsce. Choć zdarzył się tam dość niesamowity cud podczas wojny o niepodległość w 1948 roku, Syjon był jedynym kawałkiem starego miasta Jerozolimy, który Hagana od razu zdobyła i broniła. I oddzielony był od zachodniej Jerozolimy, jest nadal głębokim wąwozem, który był pod jordańskim ostrzałem. Więc żeby można było zaopatrywać obrońców Syjonu i ewakuować rannych, zbudowano tajną kolejkę linową. W tajemnicy zbudowano kolejkę linową, którą rozciągano w noc i na linach przewożono tu rannych, tam amunicję i zaopatrzenie, po czym przed świtem opuszczano tą kolejkę linową w dół doliny, żeby wróg jej nie zauważył i to zadziałało. Znaczy jak coś takiego zadziałało, to naprawdę poprzeczka dla cudów została umieszczona bardzo wysoko. Ale poza tym Syjon jest miejscem bardzo doczesnym, bardzo zwyczajnym, trochę zaśmieconym, hałaśliwym, bo tym dołem tego wąwozu jest bardzo ruchliwa ulica. No ale to tak ważne miejsce musi mieć bardzo ważne miejsce też w Biblii, prawda? Pytanie do Państwa. Jak myślicie, ile razy w Torze wymieniony jest Syjon? 150, 110. Kto da więcej albo mniej? 57. W Torze. Raz jeszcze powtarzam, w Torze. Ani razu. Ani razu. Syjon jest wymieniony 157, o ile pamiętam, razy w Tanachu. A więc w całej Biblii hebrajskiej, nie tylko w Torze, ale też w pismach proroczych i pismach pomniejszych. W Torze nie ma słowa Syjon, podobnie jak nie ma słowa Jerusalem. Są dwie aluzje do Jerozolimy, ale wprost Jerusalem nie jest wymienione. Natomiast 21 razy mówi się o miejscu, które ci wskażę. Zbudujesz mi stały przybytek w miejscu, które ci wskażę. Dopiero, kiedy żeśmy weszli do ziemi Izraela i nie od razu, 380 parę lat przybytek przebywał w innym miejscu, którego też nie otaczamy jakimś szczególnym kultem, aż wreszcie wszystko stało się jasne. I mogliśmy wreszcie mieć Jerozolimę i górę Syjon w Jerozolimie. No to nie jest błaha kwestia, tak? Jest ogromny spór wśród naszych nauczycieli na temat tego, dlaczego tak długo Jerozolima pozostawała ukryta. Też no co by mu szkodziło Bogu od razu powiedzieć, nawet z tym zastrzeżeniem, że dobra, nie od razu za 367 lat od wejścia do ziemi Izraela, ale będziesz miał stolicę w Jerozolimie i tam zbudujesz mi świątynię. Tak, no przecież mógł tak wprost powiedzieć. Otóż najwyraźniej ten czas odgrywa rolę. Tak jak trzeba było 40 lat na pustyni, żeby wymarło pokolenie niewoli, które tą niewolę nolens volens dźwigało ze sobą, tak? aż urodzi się pokolenie, które nie zna niewoli, które nie zna niczego oprócz wolności. I dopiero to pokolenie mogło wejść do ziemi Izraela. Ale nawet to nie wystarczyło, żeby Pan nam powiedział, gdzie będzie świątynia. Bo trzeba było sprawdzić, czy my sobie z tym zadaniem, jakim jest budowa trochę lepszego społeczeństwa w ziemi Izraela, poradzimy. Więc pierwsze zastrzeżenie, pierwsze wyjaśnienie, jakie podają nasi nauczyciele, jest takie, no, że Jerozolima nie została ujawniona jako to miejsce z obawy, żeby narody jej nie zdobyły i nie uniemożliwiły Izraelowi zbudowanie tam stolicy. To jest pierwsze przypomnienie, że jeżeli przyjmiemy podbój ziemi Izraela i budowę tam nowego, lepszego ładu, za pewną metaforę budowania lepszego ładu w ogóle, no to pierwsza lekcja, jaka z tego wynika, jest to, że trzeba próbować zrównoważyć szanse. Budowa czegoś nowego zawsze spotyka się z oporem, sprzeciwem, wrogością. I na ogół te siły oporu, sprzeciwu i wrogości są potężniejsze. Więc jeżeli można ukryć przed nimi to miejsce ostateczne, to jest rozsądny pomysł. Ale po drugie, mówią ci nauczyciele, Jerozolima została ukryta przed wszystkimi, nie tylko przed narodami. No, można sobie wyobrazić, że Bóg na przykład w tajemnicy mówi: słuchajcie, tego nikomu innemu nie powiem, ale wam powiem, że to będzie Jerozolima, chłopaki. No. I tego też nie powiedział z obawy, że ktoś zawładnąwszy Jerozolimą nie zechciałby jej zniszczyć, żeby uniemożliwić, by wpadła w cudze ręce. Ten ktoś to moglibyśmy być my. To już nie jest ta obawa, że te paskudne narody, prawda, które odrzuciły objawienie, popsują nam szansę na Jerozolimę. Sami możemy sobie popsuć tę szansę. Dopiero kiedy wzrośniemy w dojrzałości, w poczuciu odpowiedzialności, a to przychodzi z czasem, dopiero wtedy można zaryzykować, powierzyć nam wiedzę o Jerozolimie. I to zresztą, czy to wyszło, czy nie, kwestia jest otwarta. Jak Państwo pewnie pamiętacie, nasi nauczyciele uznali, że Jerozolima została zdobyta i zburzona, kiedy Rzymianie zdobyli i zburzyli drugą świątynię, z powodu bezrozumnej nienawiści. Nie bezrozumnej nienawiści narodów do Żydów. Bezrozumnej nienawiści między Żydami. I dlatego trzeci powód był taki, że ważne było, żeby żadne plemię nie zechciało wziąć Jerozolimy jako swojej. Dopiero kiedy wszystkich 12 plemion podzieliło się ziemią obiecaną, dopiero kiedy było jasne, gdzie są granice, a Jerozolima była dokładnie na granicy terytorium dwóch plemion, dopiero wtedy można było objawić, że tak, to jest to miejsce. Żeby było jasne, że ona nie jest czyjaś, że jest wszystkich. I to przypomina taki midrasz. Część Państwa przynajmniej na pewno go doskonale zna, ale wybaczcie, że go powtórzę. Kiedy Miszna pyta, no dobrze, ale dlaczego właściwie Tora Izraela nie została przez Boga Izraela dana ludowi Izraela w ziemi Izraela? Dlaczego została dana na pustyni w miejscu publicznym? Bo na zdrowy rozum byłoby dużo bardziej logicznie, żeby te cztery wyłączności się spełniły, tak? Bóg Izraela, Torę Izraela, ludowi Izraela, w ziemi Izraela. No, pełna jedność treści i formy, wszyscy zadowoleni. A tutaj nie, dana na pustyni. No i Gemara odpowiada, została dana na pustyni w miejscu publicznym, żeby nikt nie mógł powiedzieć, została dana tylko mnie albo tylko nam. Ona została dana na nasze ręce, tak. Ale nawet my nie jesteśmy jej właścicielami. I tak, jak wszyscy winniśmy się czuć, tak jakbyśmy stali na górze Syna i przyjmowali Torę, tak wszyscy powinniśmy mieć poczucie, że ten moment dawania Tory trwa stale. Że z wyjątkiem samego autora nikt nie ma praw autorskich. Nikt nie może twierdzić, to jest nasze i tylko nasze. Natomiast każdy jest odpowiedzialny za to, co z tą Torą robimy. Dlatego potrzebny jest konkretny Syjon. Bez cudów, bez wyobrażeń, co by było gdyby. Bierzemy odpowiedzialność za społeczeństwo, które budujemy. I stąd idea Syjonu jako owego ucieleśnionego marzenia, Kecholmim, jak marzyciele byliśmy. Ta idea stała się ogromnie popularna. O powrót do Syjonu nie tylko modlili się Żydzi, modlą się Rastafarianie. Syjon jest także ważnym punktem odniesienia w tradycji chrześcijańskiej. A teraz okazuje się, że ja ze wstydem się przyznam, nie oglądałem filmu Matrix, który podobno jest ważny, ale tam jest też cała wielka mitologia wokół pojęcia Syjonu i powrotu do Syjonu. Więc jest ewidentnie w idei Syjonu coś, co przemawia do nas wszystkich, niezależnie od wyznania czy jego braku. I to jest to marzenie o lepszym porządku, które na ogół z definicji pozostaje w strefie marzeń. Tak? Że oczywiście możemy sobie wyobrazić, tym następuje wyobrażony tekst o tym, jakby było lepiej, gdyby to było możliwe, no ale potem konstatujemy smętnie, że to nie jest możliwe, no może w innym świecie, w innym życiu, w innej galaktyce. Otóż sionizm to wszystko stawia na głowie. Sionizm mówi, dobra, sprawdzam. Wracamy do Syjonu, budujemy tam społeczeństwo. I zobaczymy, czy to marzenie o lepszym społeczeństwie jest wykonalne. Tutaj już nie tylko mam do czynienia z hazardem Pana Boga. To jest hazard całego narodu. No. I prawdę powiedziawszy, kiedy to się zaczęło, to nie był popularny pomysł. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, dlaczego pierwszy kongres sionistyczny odbył się w Bazylei, w Szwajcarii. Nie, miał się odbyć w Monachium. Tyle tylko, że gmina żydowska w Monachium złożyła donos na policję, że jacyś niebezpieczni wywrotowcy chcą się gromadzić w Monachium, żeby radzić nad obaleniem ustalonego ładu i że oni jako gmina żydowska bardzo proszą, żeby pan Oberpolizmeister się tym zajął i nie dopuścił do tego skandalu. I w ostatniej chwili trzeba było się przenieść do Bazylei, bo szwajcarska policja uważała, że jak będą przyjeżdżali tutaj wywrotowcy z całego świata, bo jak Państwo pamiętacie, to było bardzo popularne miejsce dla różnych rewolucjonistów, to będą się zajmowali obalaniem ładu gdzie indziej i nie będą się czepiali ładu szwajcarskiego. No, więc tak czy inaczej wpuszczono nas do Bazylei i tam się odbył pierwszy kongres sionistyczny. Zwróćcie Państwo uwagę, jakim niesamowitym wyzwaniem był ten sionistyczny radykalizm. Po pierwsze, sioniści mówili, nie jesteśmy żadnym wyznaniem, nie jesteśmy kongregacją Niemców, Polaków, Rosjan, Francuzów i Papuasów wyznania mojżeszowego. Jesteśmy narodem żydowskim. Dla tych wszystkich z naszych przodków, którzy zębami i pazurami wyrywali się z getta, walczyli dzień po dniu o to, żeby być uznani, że owszem są Francuzami, Polakami i Niemcami, no to był cios w plecy. To myśmy tyle się napracowali na to, żeby wreszcie zechciano w nas uznać Luksemburczyków, a tu pojawia się jakiś Herzl ze swoją bandą i mówi, jacy Luksemburczycy, Żydzi, czyli to, co nam antysemici cały czas mówili, tak? To był straszny cios. No dobrze, ale można by pomyśleć, tak, to był cios dla tych wszystkich asymilatorów, którzy chcieli się asymilować, no ale przynajmniej religijni Żydzi powinni przyklasnąć temu z entuzjazmem.
Przecież ci religijni Żydzi, zwłaszcza ortodoksyjni, wcale im nie zależało na tym, żeby ich uznawać za Luksemburczyków, tak? Gdzie tam? Myśmy wierzyli, zgodnie z tradycją naszych nauczycieli, że Syjon zostanie odbudowany przez Mesjasza. Nie rękami ludzkimi. Że pomysł, że rękami ludzkimi, to jest bluźnierstwo. Nasi nauczyciele byli rozsądnymi ludźmi. Strasznie nie lubili hazardu. Wiedzieli, że jeżeli ludzie podejmą próbę odbudowy Syjonu, to się może nie udać. Ludzkie próby się często nie udają. A konsekwencje takiej katastrofy byłyby zasadnicze dla przyszłości Żydów i judaizmu jako wyznania. Woleli nie ryzykować. No a ta banda radykałów postanowiła, a my zaryzykujemy. Zwróćcie uwagę, syjoniści byli mniejszością, wówczas w ogóle żałosną mniejszością społeczności żydowskiej, ale podjęli decyzję za wszystkich. Nikogo innego nie pytając się o zdanie, w sposób skrajnie niedemokratyczny. Zrobili ten pierwszy kongres sionistyczny, drugi. Na drugim Herzl, wszyscy pamiętamy, powiedział: dzisiaj założyłem państwo żydowskie, za 50 lat wszyscy przyznają mi rację. Pomylił się o rok, bo drugi sionistyczny był w 97, a Medinat Israel powstało w 48, tak? 51 lat, nie 50. No powiedzmy, jak na prognozy politologiczne, daj nam, Panie Boże, wszystkim taki margines błędu. Ja zresztą myślę, że on nawet nie wyobrażał sobie, jak bardzo trafnie przewidywał. Ja myślę, że to, co on miał na myśli, zapisując to w swoim dzienniku, jest to, że za 50 lat, po 50 latach cierpliwej pracy organizacyjnej i tak dalej, no dla wszystkich będzie oczywiste, że sionizm jest realną opcją. Że to nie jest tylko jakaś banda wywrotowców, których wyganiają z Monachium, ale że jest to poważna propozycja wśród innych poważnych propozycji politycznych dla Żydów. Wiem, że nawet on nie wyobrażał sobie, że tu będzie żydowska granica, żydowski żołnierz, żydowski policjant. No, w 50 lat szaleństwo. I tutaj, jak to bardzo pięknie Żykowski powiedział, mieliśmy klasyczną sytuację marzenia i pyska. Marzenie się zderzyło z pyskiem. No bo owszem, udało nam się państwo. Udało nam się ponad wszelką wyobrażalną możliwość. Czy spróbujcie państwo pomyśleć, jak ten sionizm jeszcze w latach 30. wyglądał. Dla Żydów religijnych pozostawał to ruch bluźnierczy, którego właściwie nic nie mogło uratować sionistów przed tym potępieniem. Dla asymilatorów oczywiście był to nóż w plecy. Dla żydowskich socjalistów, dla bundu, część z państwa była wczoraj w JCC na występach krakowskiego chóru rewolucyjnego, kiedy śpiewali Die Schwule, hymn bundu. Ja się przyznam, że się wzruszyłem, bo ostatni raz to słyszałem 16 lat temu, jak Marek Edelman odbierał z rąk prezydenta Orła Białego i wtedy dzieci z warszawskiego liceum im. Jacka Kuroni odśpiewały mu Die Schwule. Bund był wtedy no pewnie największą zorganizowaną siłą polityczną w świecie żydowskim. Dla bundu ci sioniści to byli jacyś gówniarze paniczyki, no, którzy się zapatrzyli na polskich nacjonalistów. Polscy nacjonaliści ich nie chcieli jako Polaków, no to oni będą wymyślą polski nacjonalizm w żydowskim wydaniu, tak? Najpierw większość Żydów z rozmaitych powodów nie traktowała tego pomysłu poważnie, a potem Niemcy wymordowali tych, dla których to miało być państwo. Kiedy Izrael powstawał, miał 623 tysiące mieszkańców żydowskich. 623 tysiące, no. To było państwo dla tych 6 milionów, które zostały wymordowane. Czasem się mówi się głupio, że Izrael powstał w efekcie zagłady, jako zadośćuczynienie za zagładę. To jest bzdura. Izrael powstał mimo zagłady. bo zagłada wymordowała jego obywateli.
Bo rzeczywiście, niezależnie od tego, co sobie myśleli żydowscy polityczni przywódcy w latach 30., pod koniec tej dekady było absolutnie jasne, że Herzl ma rację, po prostu dlatego, że dla Żydów nie było żadnego miejsca w Europie. I stąd najtrafniejszą prognozę napisał Żabotyński, tak? Kiedy w tym swoim słynnym artykule z 1937 roku Ewakuacja, on wzywał Żydów do opuszczenia Europy. I pisał, jedźcie gdzie się da. On, sionista z najbardziej zapalonych sionistów, dla którego wszelkie pomysły emigracji innej niż do Eretz Israel były zdradą, mówił, jedźcie gdzie się da. Do Argentyny, do Kanady, wszystko jedno. Tu was wymordują. I wszyscy poważni żydowscy politycy, intelektualiści i komentatorzy mówili, no wiadomo, że Żabotyński faszysta, więc mu odbiło. No ale naprawdę, będą zabijać ludzi dlatego, że są Żydami w Europie w XX wieku. No weź się, Żabotyński, puknij w głowę. No. Rzadko mieliśmy taki konsensus żydowskiej opinii publicznej. Od lewa do prawa, od świeckich po religijnych. No tu Żabotyński rzeczywiście przeholował. Ocaleli ci, którzy mu uwierzyli, albo którzy niezależnie od niego sami uciekli, gdzie się dało. Ale kiedy Izrael powstawał, miał 10% tego, co zostało wymordowane. Tak? Po dziś dzień nie odrobiliśmy tych strat demograficznych. No po dziś dzień na świecie żyje mniej Żydów niż żyło w 1939 roku. Więc to jest to pierwsze nieprawdopodobieństwo. Że ten Izrael w ogóle się poderwał do istnienia. Drugie nieprawdopodobieństwo jest takie, że przetrwał swoje urodziny. Te 623 tysięcy ludzi powstrzymało 5 armii arabskich, które zamierzało ów skandal żydowskiej państwowości unieważnić w pierwszym dniu. Nikt na to nie stawiał. Naprawdę nikt. A trzeci cud to jest taki, że Izrael do tej pory jeszcze nie zwariował. Po 70 latach nieustannej wojny, a wojna strasznie psuje ludzi. Czy to jest absolutne złudzenie, że jak się toczy wojnę, niech będzie w słusznej sprawie. To się pozostaje moralnie czystym, bo zło jest po drugiej stronie. Nie. Wojna korumpuje, brutalizuje, ogłupia i to widzimy w ilościach przemysłowych w Izraelu dzisiaj. Ale ten Izrael po 70 latach wojny pozostaje demokracją i państwem prawa. Ułomną demokracją, ponieważ nie wie, co zrobić z mieszkańcami podbitych i okupowanych terytoriów. Częściowo korumpowanym państwem prawa. No właśnie widzimy serię postępowań przeciwko premierowi Netanjahu. Jego żona już ma akt oskarżenia. Prawdopodobnie Netanjahu będzie kolejnym premierem izraelskim, który stanie przed sądem za korupcję. Czy to znaczy, że Izrael jest tak bardzo skorumpowanym krajem? Nie, to znaczy, że Izrael jest takim krajem, w którym policja się nie boi prowadzić dochodzenie przeciwko premierowi. Tyle tylko, że jak bardzo przytomnie powiedział Ben-Gurion, powiedział, nie będziemy normalnym państwem, dopóki nie będziemy mieli własnych kurew i własnych złodziei. No to się akurat udało, idealnie. To po prostu klękajta narody. I z tego punktu widzenia mamy kolejny cud, tak? Znaczy kolejny sukces. Rzeczywiście jesteśmy normalnym państwem. I jak na normalne państwo jesteśmy niesamowitym sukcesem. I to nie o to chodzi, żeby wysuwać tą listę cudów, a jeszcze z tyłu straszyć pamięcią o zagładzie, żeby uniemożliwić krytykowanie Izraela. Izrael jest za co krytykować. I za korupcję, i za przemoc, i za zbrodnie, kiedy są popełniane. Ale jeżeli tak postawić Izrael, no w tej grupie, w której jest, czyli demokratycznych państw toczących wojny, daj Panie Boże każdemu taką średnią krajową. No. Prób radzenia sobie z własnym złem. Tyle tylko, że Ben-Gurion oczywiście się w czymś fundamentalnym mylił. Bo Syjon nie był pomysłem na państwo jak każde inne. Syjon był pomysłem na światło dla narodów, tak? Na pokazanie, że zbiorowe życie może być lepsze. Poczytaj sobie państwo raz jeszcze Księgę Kapłańską. To jest pierwsze w historii ludzkości ustawodawstwo strajkowe, między innymi, tak? Tak, pracownik ma prawo odmówić pracy, jeżeli pracodawca go krzywdzi. To jest pierwsze w historii ludzkości ustawodawstwo o ochronie praw najbiedniejszych. Że owszem, można wziąć zastaw opończe biednego człowieka, ale jeżeli to jest jedyna rzecz, którą on ma do przykrycia, to trzeba mu oddać na noc, żeby miał się czym przykryć, tak? I tak dalej, i tak dalej. Marzenie Ben-Guriona się spełniło. I spełniło się dobrze, przy wszystkich wadach, czasem upiornych Izraela. Nie jesteśmy gorsi niż inni, a czasem lepsi. Marzenie Syjonu pozostaje nadal do spełnienia. Ten niesamowity pomysł, że można być lepszym, nie dlatego, że my jesteśmy lepsi, bo nie. Pamiętajcie państwo, że owszem, przymierze zawarł Pan z Abrahamem i potomkowie Abrahama są spadkobiercami tego przymierza. Im została obiecana ta ziemia, którą Pan obiecał Abrahamowi. Ale Żydzi to nie tylko potomkowie Abrahama. Talmud uczy, że ci, którzy stanęli na Synaju, w 1/4 to nie byli potomkowie Abrahama, tylko inni niewolnicy, którzy przyłączyli się do udanej ucieczki z Egiptu, tak? Co czwarty z tych 600 tysięcy, którzy stali na Synaju, nie pochodził od Abrahama. I oni wszyscy razem, kiedy Pan im zaoferował swoją Torę, odpowiedzieli na Asebe Nishma, wykonamy i usłyszymy, w tej kolejności. Z góry przyjmujemy to, co Pan ma nam do dania, spełnimy to, a nawet posłuchamy to, co to konkretnie jest, w tej kolejności. Ci wszyscy są Żydami i dopiero ci. A więc ten pomysł na to, żeby budować Syjon, nie jest zwrócony do jakiejś lepszej rasy. Naród wybrany nie został wybrany dlatego, że był lepszy. On ma szansę stać się lepszy dlatego, że został wybrany. I to akurat bardzo dobrze wiemy. Więc nie to, że my jesteśmy lepsi, mamy lepiej. Mamy lepiej, bo mamy Torę. I pozostaje kwestią otwartą, czy uda nam się zbudować lepsze życie zbiorowe dzięki temu, że mamy Torę. To czasem wychodzi, czasem nie, dlatego że Tora, jak każdy skomplikowany tekst, daje się czytać na równe sposoby. Na Torę powoływali się ci piloci El Alu, którzy oświadczyli, że jeżeli państwo zamierza deportować z Izraela nielegalnych imigrantów, to oni nie usiądą za sterami maszyn. Kropka. Ale na Torę powoływali się też ci bandyci, którzy ganiali po Jerozolimie i wrzeszczeli bij Araba. My jesteśmy odpowiedzialni za to, jak czytamy Torę. No można by mieć pretensje do jej boskiego autora, a nie mógł tego, kurczę, jakoś tak prosto, jasno wyłożyć, żeby nie było tych wszystkich wątpliwości właśnie, tylko, no nie wiem, ci z państwa, którzy są nauczycielami albo rodzicami, pomyślcie, co dziecko zapamięta lepiej? To, do czego samo dojdzie? Czy to, co mu pani psorka, czy tatuś z mamusią powiedzą? Tora została nam dana skomplikowana po to, żebyśmy mogli uczynić ją swoją i wziąć odpowiedzialność za to, co w niej wyczytamy. I w tym sensie Syjon jest nadal wyzwaniem. Jako minimum wiemy, że to nie jest wyzwanie niemożliwe. Chociaż na zdrowy rozum tak by się wydawało lat temu 80, tak? Ale to nie znaczy, że jest to wyzwanie, którego gwarancję spełnienia posiadamy, bo ta gwarancja zależy wyłącznie od nas. A strasznie mocna i strasznie zrozumiała jest pokusa, żeby po prostu wreszcie być tak jak wszyscy inni. Ojciec mi, który wojnę spędził w Stanach, mi opowiadał, jak to został zaproszony kiedyś na wiec w obronie prześladowanych Żydów. I rabin, który prowadził modły, powiedział: Panie Boże, a czy nie mógłbyś sobie chociaż na chwilę wybrać innego narodu? My już jesteśmy wystarczająco na wybierani. Dziękujemy. No, może kogoś innego mógłby spotkać ten zaszczyt. No. I tak, znaczy myślę, że mamy prawo, każdy indywidualnie, powiedzieć, że to jest za wysoki koń. No. Mamy prawo, każdy indywidualnie, powiedzieć sobie, że ja nie muszę jechać do Sionu. No w końcu ja z Państwem rozmawiam tutaj, tak? Nic mnie tutaj siłą nie trzyma. Ja jestem sionistą w tym sensie, że uważam sionizm za ideę zasadną i słuszną i ją wspieram. A ja zarazem jestem z Żydów eskimoskich. Jak się robi powyżej 25 stopni, to ja przestaję funkcjonować. No. I to znaczy, że dla mnie osobiście sionizm nie jest rozwiązaniem ze względów klimatycznych. Oczywiście to jest powiedziane w Talmudzie, że jak ktoś nie przestrzega jednego przykazania, to nie daje mu to prawa do nieprzestrzegania pozostałych. Tak, no jestem tu, nie jestem na Sionie, ale to mnie nie zwalnia z obowiązku, żeby starać się żyć przyzwoicie, tak jakbym już tam był. Tyle, że czasem są po prostu obiektywne trudności w byciu normalnym. Jest anegdotka, którą opowiedziałem chyba przedwczoraj w innym, częściowo innym gronie, ale powtórzę, bo wydaje mi się, że ona to dość ładnie podsumowuje. Otóż w noc 14 maja 1948 roku na ulicę Jerozolimy po raz pierwszy wyszła policja państwa Izrael. Nie żydowska policja brytyjskiego mandatu, ale policja państwa Izrael. I oczywiście była straszna rywalizacja między patrolami. Kto złapie pierwszego złodzieja w Izraelu? I gdzieś koło drugiej nad ranem wrócił jakiś patrol, dumny jak pawie, przyprowadzając pierwszego złapanego złodzieja. Facet się włamał do księgarni i się zaczytał i tak go złapali. No. I jak tu mamy być normalnym narodem? Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mamy trochę czasu na pytania. Bardzo proszę. Pytania, uwagi, komentarze. Powiedzcie mi, co i gdzie nie mam racji.
Anna Jakubowicz-Mount. Ja chcę cię spytać, Kostku, bo cały czas mówisz o tym, że ten projekt Sionu to projekt lepszego społeczeństwa, że Izrael miał się stać, czy Sion miał się stać światłem dla narodów. Według proroka Izajasza miał być domem wszystkich narodów, czy światłem, czy miejscem uniwersalnej duchowości. Ja cię chciałam spytać, że teraz, kiedy żyjemy w czasach, kiedy jakby Holokaust przestał być najważniejszym doświadczeniem takim ostrzegawczym przed rozwojem faszyzmu, czy nienawiści, czy pogardy ludzi. Jak się ma ten projekt Sionu? Co to znaczy, że to ma być nowy porządek, czy lepsze społeczeństwo? Jaka jest nasza odpowiedzialność w tych czasach?
No ja myślę, że taka jak zawsze. Niezależnie od tego, niezależnie od zagłady, zagłada nie zmienia naszej odpowiedzialności. Zagłada pokazuje, jaka może być cena za tą odpowiedzialność. I proszę pamiętać, że cenę płacą nie tylko ofiary. Ale nasza odpowiedzialność pozostaje niezmieniona. Przepraszam, dygresja, anegdotka, ale może na temat. Mi się zdarzyło na początku lat 90. robić wywiad z przywódcą Bektaszich. To jest taka mistyczna sekta muzułmańska, która była na Bałkanach prześladowana i przez reżimy komunistyczne, i przez oficjalne struktury gmin muzułmańskich. Na początku lat 90. wyszli z podziemia, próbowali odzyskać swoje świątynie. I mnie zaproponowano, że właśnie jeśli zechcę, mogę zrobić wywiad z babą, czyli z przywódcą duchowym macedońskich Bektaszich. Ja nic nie wiedziałem o Bektaszich. Wiedziałem, że to może być jakiś ciekawy temat, więc poszedłem. No i zbłaźniłem się jak kompletny idiota. Coś tam go wypytywałem, on bardzo był cierpliwy i mi odpowiadał i tłumaczył. Rozumiał, czego ja nie wiem, więc jakby tak uprzedzająco mi tłumaczył, ale no, widać było, że coraz bardziej go irytuje, że spędza czas z durniem. I w końcu na zakończenie, kiedy już zupełnie nie wiedziałem, co mam wygłówkować, zadałem mu takie pytanie, które jest zresztą diagnostyczne. Jeżeli Państwo kiedykolwiek usłyszycie dziennikarza, który zadaje to pytanie, macie 100% dowód, że facet nie, czy facetka nie wie, co mówi i z kim mówi. Tak? A moje pytanie brzmiało jako żywo i odkąd je zadałem, zadałem sobie pokutę, że ilekroć będzie okazja, to ja o tym opowiem. Brzmiało ono, czy ma pan coś do powiedzenia moim czytelnikom? Słowo honoru, tak powiedziałem. No. Dobrze. On tak na mnie spojrzał. Strasznie piękny człowiek. Staruszek pod 90. Malutki, taki zasuszony, jak wróbelek. Tak głową tak przekręca, jak wróbelek. Przekręcił głowę, spojrzał na mnie z dużym zainteresowaniem i mówi, coś do powiedzenia pańskim czytelnikom. O, a może tak, nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał, nie będziesz kłamał. Więc nasza odpowiedzialność się nie zmieniła. Doszło do tego, że częścią naszej odpowiedzialności jest też Syjon, naszej Żydów. Z jednej strony mamy pełne prawo czuć dumę i radość z niesamowitych osiągnięć Izraela. Z drugiej strony ci, którzy zapłacili za te osiągnięcia swoją krzywdą, mają pełne prawo, jeżeli my czujemy się dumni, nas też czynić współodpowiedzialnymi, bo tak jak najbardziej to się dzieje w naszym imieniu. I sukcesy, i triumfy, i krzywdy, i prześladowania. A to oznacza jedno z dwojga, że albo bierzemy pełnię odpowiedzialności. Moi przyjaciele izraelscy, ilekroć, którzy myślą o Izraelu tak samo jak ja, z radością i z rozpaczą, z dumą i z krytyką. Ilekroć ja już tak zaczynam się rozkręcać bardzo, co wy tam wyrabiacie? Tak mówię, jesteś taki cwaniak, to weź przyjedź, weź obywatelstwo, głosuj. A jak nie, to morda w kubeł, bo to nie pod tobą wybuchają te bomby. I to jest też zasadne. To znaczy, mamy nie tylko prawo do krytyki, mamy obowiązek krytyki, ponieważ zarazem mamy prawo do dumy, ale ten obowiązek krytyki ograniczony jest przez naszą decyzję, która wynika z tego, że pozostajemy w diasporze, że nie bierzemy na siebie praktycznej współodpowiedzialności. Nie pod nami wybuchają te bomby. A to ogranicza zakres naszego prawa do wymądrzania się. To nie ogranicza cudzego prawa. To jest bardzo ważne. Znaczy, Izrael można krytykować, nie można posługiwać się argumentem zagłady, żeby mówić, że Izrael należy krytykować mniej czy łagodniej. To jest po prostu nieuczciwe. I nikt inny, oprócz Żydów z diaspory, nie ma takiego skomplikowanego rachunku moralnego tutaj. Izrael można krytykować tak jak każde inne państwo. Tak jak każde inne państwo. Nie bardziej. To warto powiedzieć ONZ-owi, którego 3/4 wszystkich rezolucji potępiających wymierzonych jest w Izrael. Tak?
ONZ moim zdaniem tutaj stracił moralną wiarygodność. Ale z tego, że ONZ stracił moralną wiarygodność, nie wynika, że krytyka Izraela straciła moralną wiarygodność, bo nie straciła. Ale my tam no, mamy ten dodatkowy rachunek. I jego się nie da wyprowadzić w taką jakąś elegancką formułkę, która nam z góry rozstrzygnie, co możemy, a czego nie możemy. To zawsze z czerwonymi liniami, no, których nie wolno przekraczać, jest tak, że okazuje się, gdzie one są, kiedy się je już przekroczyło. I się widzi, w co się wdepnęło. No i tego się zawsze boję. Bardzo proszę.
Ja chciałam się zapytać, bo jeżeli myślimy o Bogu, to czy myślimy tylko o ziemi, o Izraelu, czy myślimy o wszechświecie, bo Bóg stworzył cały wszechświat. I teraz ja się tak zastanawiam, śledząc religię i tak obserwowałam właśnie, co się dzieje w ogóle na świecie, to czy to czasem nie jest tak, że Bóg to jest inteligentna siła życiowa i tak jak Einstein mówił, Einstein był Żydem, że Bóg musi być, bo ten porządek, który jest, który istnieje, po prostu nie mógł się sam stworzyć, te DNA, to wszystko i te wszystkie prawa fizyki, że coś musi być faktycznie, co tym wszystkim kieruje. I teraz ja się zastanawiam, czy czasem to nie jest tak, że my tu żyjemy na ziemi i jest cierpienie, i jest zło, i są wojny, żeby to, co Bóg stworzył, czyli ta inteligentna istota, jaką my jesteśmy, musi doświadczyć zła, żeby doświadczyć współczucia, empatii, bo jeżeli byśmy byli Adamem i Ewą z raju i nie byłoby tego, co teraz mamy, to byśmy byli istotą inteligentną, niekompletną. I może to jest tak, że my mamy dojść do tego sami, że tu to doświadczamy i kiedy cała ludzkość powie, że faktycznie no, to cierpienie jest po to, żeby dorośniemy do tego i już zła nie będzie, to wtedy nie będzie musiało być ten porządek rzeczy, bo mi się wydaje, że życie po śmierci wygląda inaczej i my mamy inną postać, bo teraz no, chodzimy do toalety, załatwiamy się, pocimy się, no, mamy taką postać, jakby to powiedzieć, nieperfekcyjną i może to będzie tak, że jak sami dojdziemy do tego, że będziemy dobrzy i nie będziemy musieli doświadczać już zła, to wtedy już ten porządek tego świata nie będzie musiał, będzie koniec świata i będziemy tylko po prostu żyli. To taka moja dygresja. I może po to jest to cierpienie, a szczególnie Żydzi, żeby zwrócić uwagę na to cierpienie jako na ten naród i żeby łatwiej zrozumieć.
Ja zawsze mam dużą trudność w uwierzeniu w takiego Boga, który się posługuje cierpieniem dla celów pedagogicznych.
Ale wtedy empatii by nie było, bo jeżeli tylko Adam z Ewą by w raju żyli, to by nie mogli komuś współczuć, pomóc.
Tak, ja myślę, że tutaj ważne jest rozróżnienie dwóch porządków myślenia o złu. W Boga, który zastawia na nas pułapki po to, żebyśmy nie wpadali, a inni się z tego uczyli, to ja nie wierzę. I zarabia Einsteinem, powtórzę, Pan Bóg jest skomplikowany, ale nie jest złośliwy. Natomiast ja wierzę, że istnieje sens w tym, że mamy wolność czynienia zła, bo tylko wolność czynienia zła umożliwia wolność czynienia dobra. Jest taki midrasz, kiedy Pan mówi aniołom, że zamierza stworzyć człowieka i anioły zatrzepotały skrzydłami, z tymi skrzydłami za głowę złapały. Mówi, nie, słuchaj, to fatalny pomysł, okropny pomysł, on będzie kłamał, on będzie bluził, on będzie bezcześcił, on będzie gwałcił, on będzie mordował.
A Bóg mówi, tak, ja to wszystko wiem, a i tak go stworzę. No, na pewno nie jest tak, że wszechświat się poprawił od tego, że my na nim jesteśmy, tak? No to wystarczy głowę wystawić przez okno, a może nawet i wystarczy, nie wiem, się rozejrzeć. No nie, nie. Wszechświat kiedyś był doskonały, był tożsamy z Bogiem. A od tej pory już jest tylko systematyczna degrengolada aż do tego fatalnego poziomu, na którym my jesteśmy. Więc dlaczego? I jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest coś takiego, że dobro swobodnie wybrane, a dobro swobodnie wybrane jest możliwe tylko wtedy, kiedy naprawdę istnieje swoboda wyboru zła. Dobro swobodnie wybrane wnosi we wszechświat coś, czego nie wniosą ani aniołowie, ani nawet Twórca Wszechświata. Że po to Pan podjął tą ryzykowną grę ze stworzeniem nas i z tym wszystkim innym, żeby była szansa wnoszenia we wszechświat swobodnie wybranego dobra. A reszta zależy od nas. Jest taka piękna hasycka anegdota o kozaku, który sobie szedł ulicą jakiegoś kresowego miasteczka, zobaczył rabina, wyciągnął z gniazda, które rosło na drzewie pisklaka, poprzekładał go w rękach, schował za plecami, mówi, no Żydu, jak zgadniesz, w której ręce trzymam pisklaka, to go wypuszczę, a jak źle zgadniesz, to go zgniotę. No i co twój Talmud o tym mówi? A rabin odpowiedział, mój Talmud mówi, że życie tego stworzenia jest w twoich rękach. Więc życie tego stworzenia jest w naszych rękach. Bardzo proszę. Danielu?
Ta poprzednia anegdota trochę mnie ośmieliła, bo jeżeli Konstanty Geber twierdzi, że się skompromitował zadając pytanie, to i ja mogę zadać pytanie w takim razie. Moje pytanie brzmi, jaki jest pożytek z Syjonu dla narodów, dla gojów? I powiedział nawet w dwóch kategoriach. Dla tych, którzy też szukają najwyższego, być może nie tak będąc właśnie z narodów, albo jak Polak, nie umiejąc udokumentować swojego pochodzenia, bo my tu w Polsce nikt z nas nie może być pewny, jaka tam krew w nim płynie, ale nie umiejąc udokumentować swojej przynależności do tej, albo w ogóle nie mając przynależności tej kultury do tego świata, oraz do ludzi, którzy kompletnie nie wierzą. Czy dla nich też jest jakiś zysk z Syjonu?
Myślę, że jeżeli cała ta konstrukcja myślowa ma sens, to zysk z Syjonu jest dla całej ludzkości. No, Bóg nie jest hematologiem, tak? On naprawdę nie bada krwi i nie sprawdza legitymacji partyjnych. No. Co więcej, on powiedział w sposób absolutnie niepodważalny, że wszyscy jesteśmy jego dziećmi. No jest ten słynny midrasz o przejściu przez Morze Czerwone, jak nad wojskami Faraona zamknęły się wody Morza Czerwonego, no to aniołowie Lizusy, prawdę powiedziawszy, zaczęły śpiewać Hosanna, a Bóg ofuknął aniołów i powiedział, moje dzieci giną, a wy się cieszycie? Czyli ci żołnierze Faraona, którzy ścigali Żydów i chcieli ich wybić, byli dziećmi bożymi dokładnie tak samo, jak uciekający przed nimi Żydzi. Więc Bóg z całą pewnością cokolwiek stwarza, no naprawdę nie stwarza dla swoich uprzywilejowanych. To jest tak jak z lamedwownikami. Wiecie Państwo, jest ta koncepcja, że w każdym pokoleniu jest 36 sprawiedliwych. 36 to po hebrajsku lamedwow, stąd nazwa lamedwownicy, tak? I niektórzy wręcz uważają, że w ogóle świat istnieje tylko ze względu na nich. No, że cała reszta z nas jest tak beznadziejnie skażona złem, że nic nie uzasadnia naszego istnienia, tylko tych 36 lamedwowników ratuje resztę ludzkości. Resztę ludzkości, uwaga, nawet nie jest powiedziane, że nie wszyscy są Żydami. No to po czym rozpoznać lamedwowników? No tego nie wiadomo, ale jedno wiadomo, że jeżeli podejrzewasz, że możesz być lamedwownikiem, to na pewno nim nie jesteś. Więc tak, oczywiście, że z tego płyną korzyści dla nas wszystkich. Po pierwsze, praktycznie takie, że można zobaczyć, że można się starać poprawić własną paskudę. W Izraelu tej paskudy jest sporo, ale Izrael jest jej świadom i z nią walczy. W Izraelu o masakrze w Deir Yassin, to była taka wioska arabska, która została wymordowana przez żydowskich partyzantów podczas wojny o niepodległość. Ponad 100 osób zabitych, w ogromnej większości wypadków bez powodu, a więc zbrodniczo. O Deir Yassin się dzieci uczą w szkołach, tak? W doktrynie armii izraelskiej, w kodeksie etycznym, jest obowiązek, nie prawo, obowiązek odmowy wykonania niemoralnego rozkazu. To nie jest tak, że żołnierz ma prawo. Żołnierz nie ma prawa wykonać niemoralnego rozkazu. No dobrze, a co będzie, jak się żołnierz pomyli? No to ponosi konsekwencje, tak jak każdy z nas ponosi konsekwencje, kiedy kieruje się swoim sumieniem. Sumienie też bywa omylne. Więc to są takie, tak powiem, praktyczne korzyści. Można po prostu wzorować się na pewnych instytucjach, które się w Izraelu sprawdziły. Ale generalnie rzecz biorąc, ja myślę, że w ogóle wszystkim nam jest lepiej, jeżeli ilość dobra we wszechświecie rośnie. I już samo to, myślę, to już nie jest mało. Bardzo proszę. Tutaj pan.
Ja chciałem, przepraszam, chciałem zapytać o taką rzecz. W języku hebrajskim są rdzenie trzyliterowe i jest taki wyraz Shaddai, El Shaddai. W naszym języku polskim jest też piękny wyraz, który określa coś, co jest bezpieczne, czyli dom. Kiedyś mi się udało ułożyć kilka akrostychów związanych z tymi trzema literami. I wskutek pana dzisiejszego wykładu przyszedł mi na myśl kolejna wersja akrostychu do słowa dom. Mm-hmm. Dojrzały obowiązek moralny. A oprócz tego jeszcze dobroć, opieka i miłość. Dyscyplina, obowiązkowość i marzenia. Dobrze objawione marzenia. Czy w takim ujęciu Sion można by było też potraktować te litery, które wchodzą w skład tego słowa? Dziękuję.
No oczywiście, że można. Tyle tylko, że trzeba zawsze pamiętać, że gematria, czyli taka metodologia interpretacyjna, w której kierujemy się pojedynczymi literami, które rozwijamy albo w całe słowa, albo na których wartość liczbową zwracamy uwagę, że gematria nie jest na nic dowodem. Gematria to po prostu takie wskazówka, że to może tak być. A co do domu, to też trzeba pamiętać, że to oznacza dużo osób męczących. I że jedno nie jest sprzeczne z drugim, tak? Ale bardzo mi się podoba ten kierunek myślenia. Dziękuję. Bardzo proszę. No nie może być, a jeszcze miałam tyle dobrych odpowiedzi.
Ja jako prawdziwy goj, tak? Który często odwiedza Izrael i ma tam wielu przyjaciół. Obserwuję taką rzecz. Tutaj pan redaktor dużo mówił o nauczycielach, o torze, dojrzewaniu. Ja obserwuję młodzież izraelską, która w wieku poborowym dzielnie służy państwu izraelskiemu. Oni przez 3 lata, i dziewczyny, i chłopcy, nie czytają Tory. Oni czytają instrukcje obsługi najnowszej technologii wojskowej. Oni czytają instrukcje przeżycia, co zrobić, jak się zachować, żeby przeżyć. Interesują się hip-hopem. łatwo spotkać żołnierza, który idzie w krótkiej bluzeczce i ma dwa rekwizyty, trzy. Plecak, bo tam ma swój mundur i coś tam jeszcze od rodziny. Ma karabin, który musi mu wisieć zawsze z przodu, żeby nikt mu nie zabrał. I ma futerał z gitarą. Ja mam do pana pytanie. Jest 6 milionów ponad mieszkańców Izraela, którzy są Żydami izraelskimi. Jest ponad 6 milionów Żydów wokół na świecie. Gdzie jest sionizm?
Sionizm jest może najbardziej właśnie w tych młodych ludziach. W tym, że oni są żołnierzami żydowskiej armii, żydowskiego państwa, co naprawdę, mimo 70 lat, jawi mi się jako cud. Bo te 70 lat nastąpiły po 2000-leciach, tak? Ci młodzi ludzie są bardzo różni. Po pierwsze, niektórzy z nich studiują Torę, ponieważ są takie jednostki wojskowe dla młodzieży religijnej, gdzie służbę wojskową łączy się z studiowaniem Tory. I niektóre z nich mają zupełnie wybitnych rabinów. Są znane przypadki, że ludzie udawali większą pobożność niż rzeczywiście mieli, że zostać przyjęci do takiej jednostki, gdzie mogą następnie studiować Torę pod rzeczywiście wybitnym kierownictwem. Tak. Po drugie, i o tym musimy pamiętać, ci młodzi ludzie czasem dopuszczają się przemocy i przestępstw i zbrodni. Mnie jest zawsze strasznie trudno o tym mówić tak, bo to są dzieci moich przyjaciół, tak? Znaczy dla mnie to nie jest abstrakcyjna armia. Ale tak się też zdarza. I czy jednym z najbardziej dla mnie przerażających widoków jest 19-letni smarkacz, który stoi przy zamkniętej bramie w tym murze, który oddziela Izrael w granicach 67 od terytoriów okupowanych. Przed nim stoi grupka ludzi, którzy chcą przejść na drugą stronę, bo tam mają pole, albo idą do szkoły, albo coś tam. On sobie stoi, pali papieroska, z jednej patrzy. Poczekają. Nie widzi, że palę. Ta absolutna władza, którą ten karabin daje, korumpuje straszliwie. Czasem korumpuje najlepszych. Syn przyjaciół powiadał mi, jak to wracał ze służby wojskowej do swojego kibucu na przepustkę i jak przychodził, to pierwsze, co się działo, to było spotkanie z całym kibucem, gdzie miał opowiedzieć dokładnie, co robił na służbie od poprzedniej przepustki, żeby kibuc mógł uznać, że nadal jest moralnym człowiekiem i wobec tego może wejść. On tam narażał życie dla nich. To co do tego nie miał nikt cienia wątpliwości. Ale też ci kibucnicy, jego rodzice, ich przyjaciele wiedzieli, że pewnych rzeczy nawet w słusznej sprawie robić nie wolno. I że mają prawo, a może nawet i obowiązek, przesłuchać go, czy tych rzeczy nie zrobił. A najbardziej to mi się ci młodzi ludzie i praktyczny sionizm kojarzy z taką rodziną moich przyjaciół. On emigrant 68 roku. Powiodło mu się dość dobrze w prywatnym biznesie. Mieszkają w bogatej dzielnicy północnego Tel Awiwu. Mają córeczkę Ajelet, która, tam struktura służby wojskowej jest taka, że się służy 6 miesięcy takiej podstawowej, a potem można wybrać sobie dalej, gdzie się chce służyć. Armia nie musi tego wyboru klepnąć, ale na ogół tak. I Ajelet sobie wybrała, że ona chciała być podoficerem w takich oddziałach dla trudnej młodzieży. To taka dziewuszeczka, takie chuchro, no to musi trzy razy przejść przez drzwi, żeby ktoś ją zauważył. I ja sobie myślę, i ona pójdzie tam, do tej żuli, tak, i będzie nimi komenderować. I ja mówię, a Jelet, ty na głowę upadłaś. A ona mówi, słuchaj, no, ja przez 18 lat od mojego kraju tylko dostawałam. Teraz mam okazję sama coś dać. To ty myślisz, że ja z tego zrezygnuję? Ja tak sobie pomyślałem, że właściwie nie znam żadnego dziecka w jej wieku, w Polsce czy gdziekolwiek indziej w Europie, które by tak spontanicznie powiedziało. Na pewno niektóre z nich, jakby się zastanowiły albo jakby się spotkali za jele, to by tak pomyśleli i też chcieli tak zrobić. Ale to, że ktoś to może zrobić od tak, spontanicznie, zupełnie naturalny, że to nie jest tak, że mnie się należy. Ja coś dostałam na kredyt. To mi zaparło dech i prawdę powiedziawszy, już było ładnych parę lat temu, prawdę powiedziawszy, do tej pory nie potrafię o tym myśleć bez wzruszenia. Więc dla mnie taka ajelet to jest zrealizowany sionizm, tak? Bardzo proszę. No dobra, do smacznego, miłego obiadu. Dziękuję.